Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, przeczytam werset 26. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje dzieło, za Twoją śmierć i zmartwychwstanie, za to dzieło, które przyniosło całemu światu i też nam pokój. Pokój w Tobie, Panie. Ty zaprowadzasz, Panie, pokój w tych duszach, które wcześniej przeciwko Tobie walczyły. Ty, Panie, zaprowadzasz pokój w narodach, które wierzą w Ciebie. Ty, Panie, zaprowadzasz pokój w swoim Kościele i Ty, Boże, czynisz pokój, Panie, w nowym stworzeniu. Prosimy Cię, Boże, abyś nas dzisiaj poświęcił, przez Twoje słowo oczyścił, przez Twoje słowo, tak abyśmy, aby nasze serca, Panie, wielbiły Ciebie tym bardziej, wielbiły Ciebie jeszcze więcej. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen.
Amen.
Ewangelia Jana, już kilkakrotnie Wam mówiłem, bo akurat Ewangelia Jana jest przeznaczona na czytania w okolicach Wielkanocy w tym roku liturgicznym. Ewangelia Jana jest pod wieloma względami symboliczna, jest pod wieloma względami wymowna, wielowątkowa itd., itd. Mówiłem Wam już o tym. I to jest ciekawe, że ewangelista Jan tutaj pod koniec tej Ewangelii bardzo mocno eksponuje ósmy dzień. Bardzo mocno eksponuje ósmy dzień. Zobaczcie, kiedy zaczyna się rozdział 20, mamy pierwszego dnia tygodnia. Według kalendarza żydowskiego to oczywiście chodzi o już pierwszy dzień po sabacie, czyli ósmy dzień, czyli pierwszy dzień nowego tygodnia, czyli dla nas poniedziałek, dla nich niedziela. Później, gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, tak? Czyli dalej mamy niedzielę wielkanocną, można powiedzieć. No i tutaj, zobaczcie, po 8 dniach, tak? Po 8 dniach. Ta ósemka jest bardzo, bardzo ważna dla ewangelisty Jana tutaj pod koniec. W tradycji chrześcijańskiej, słuchajcie, mówi się o tak zwanej oktawie. Oktawa. Dlaczego? No bo rzeczywiście ona wynika z Biblii, dlatego chrześcijaństwo dużo o tym mówi. Co to jest oktawa? Co to jest oktawa? Dziewczyny, gdzie są grajki nasze? Co to jest oktawa? Co to jest oktawa? Jaki jest ósmy dźwięk? To jest jaki dźwięk?
Ten sam,
co na początku, ale podwyższony, prawda? Podwyższony o... Dokładnie, to jest oktawa, tak? Dzieje się coś podobnego, ale coś innego, coś wyższego, coś nowego, tak? I zobaczcie, tak jest. W Biblii praktycznie od początku widzimy, że wszystko porusza się poprzez oktawy. Oczywiście wiemy, że Jezus zmartwychwstał ósmego dnia ukazał się uczniom, po 8 dniach ukazał się Tomaszowi, ale zobaczcie, na początku Biblii, co mamy? Bóg stworzył świat, w 6 dni, 7 odpoczął, a 8 dnia rozpoczął się nowy cykl, tak? Nowa oktawa. Teraz już z grzechem, tak? Wśród ludzi. Także zobaczcie, całe nasze życie się w ten sposób porusza, od oktawy do oktawy, tak? Żyjemy. Praktycznie dzisiaj jest niedziela podobna jak tydzień temu, ale to jest też inna niedziela, oktawę wyżej, można powiedzieć, tak? Jesteśmy bliżej zbawienia, czy nie? No tak, bo jesteśmy bliżej śmierci, nie? Zestarzeliśmy się o tydzień, także w ten sposób. Zobaczcie, ale ósmego dnia rozpoczyna się zawsze nowy początek w Biblii, nowa oktawa. Hebrajscy chłopcy, słuchajcie, byli obrzezywani właśnie ósmego dnia, by to wyrazić, tak? Początek nowego stworzenia. Pierworodne zwierząt było dedykowane dla Jahwe ósmego dnia. Trędowaci, pamiętacie księgę kapłańską, księgę, trzecią księgę mojżeszową? Trędowaci, mężczyźni z upławami, kobiety z upławami byli oczyszczani po 8 dniach, tak? Stawali się nowym stworzeniem. Poświęcenie świątyni Salomonowej zakończyło się 8 dnia, kiedy to miało miejsce walne czy uroczyste zgromadzenie. I 8 dnia Jezus, nowa świątynia, powstał do życia. Czyli zobaczcie, Wielkanoc tak naprawdę jest oktawą. Kończy, można powiedzieć, że w tym momencie tak, te dźwięki, tak, nie wiem, na organach, te dźwięki zagrane na jakimś instrumencie, kończą te wszystkie nuty starego stworzenia, można powiedzieć, i już rozbrzmiewają pierwszą nutą nowego stworzenia. Tak? I tak to wygląda. I te oktawy się znowu rozwijają. U Jana Wielkanoc ma też swoją oktawę. Zmartwychwstanie, tak samo zmartwychwstanie Jezusa, tak samo jak w samą Wielkanoc, realizuje się w kolejną oktawę. Realizuje się 8 dni potem, kiedy Jezus objawia się Tomaszowi. I teraz chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę się zastanowili nad tym Tomaszem, bo wydaje mi się, że prawdopodobnie, tak jak w przypadku kilku innych osób w Ewangeliach, z tym Tomaszem mamy chyba złe skojarzenia, tak? Zobaczcie, w naszym języku istnieje pewien niepochlebny związek frazeologiczny, który brzmi niewierny Tomasz, tak? Niewierny jak Tomasz. Nie wiem, ulegacie tym stereotypom, mówiąc, o, to jest ten gorszy apostoł. Nie? Jak myślicie o Tomaszu? Jak myślicie o Tomaszu?
Podobny do nas.
Niewierny Tomasz? Mi się wydaje, że to jest troszkę, słuchajcie, krzywdzący związek frazeologiczny. Dlatego, że po prostu, no, gdybyśmy to przeczytali w kontekście, tak? Ja myślę, słuchajcie, że naprawdę nam wszystkim doskwiera podobny problem. Podobna choroba nas drąży. A tą chorobą jest, wiecie, to, że my mamy coś takiego jak duchową pychę. Tak jak trafi się nam taki Tomasz, o, to jest ten gorszy, ten, co nie uwierzy, o, to jego wiara, no, to z jego wiarą jest gorzej, z jego wiarą jest słabo, nie? Tylko, że znowu, czytając o Tomaszu w kontekście 20 rozdziału, okazuje się, że on tak bardzo nie odstaje od pozostałych 10, tak? Bo jednego apostoła już nie ma. Wiecie, że Judasz tak się zabił. Ale ciekawe jest to, że według ewangelisty Jana każdy z tych apostołów w bardzo podobny sposób przychodzi do wiary. Tak naprawdę pierwszą osobą, która wierzy w Jezusa, jest kto? Maria Magdalena, tak? Mówiłem tydzień temu, mówiłem wam o spotkaniu ogrodnika, czy oblubieńca z oblubienicą, tak? Ona spotyka zmartwychwstałego Jezusa. I co? Jezus jej mówi, idź i powiedz, że widziałaś Pana, tak? I ona idzie i mówi, oni co? Oni, słuchajcie, oni siedzą w ukryciu, z zamkniętymi na klucz drzwiami, bojąc się Żydów, tak, że teraz i po nich przyjdą, i po nich wkroczą. I no, dopiero Jezus tam wieczorem, tak, tego samego dnia staje przed nimi i im się pokazuje, tak. Piotr i umiłowany uczeń, czyli Jan, który napisał Ewangelię, widzą opaski i chusty w grobie, ale ciekawe jest, że w tej Ewangelii przynajmniej dopiero przemawiają do Jezusa długo po, dopiero kiedy Jezus objawia się w 21 rozdziale nad Morzem Tyberiackim. Jedzą wspólnie ryby, dopiero wtedy Jan i Piotr się odzywają. Zobaczcie, Tomasz co musiał zrobić, żeby uwierzyć? Musiał zobaczyć. I to jest takie złe? Zobaczcie, co czytamy w 28. A gdy wszedł mi ów drugi uczeń, tak Jan pisze o sobie używając takiego eufemistycznego języka, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Więc Jan też musiał ujrzeć i dopiero wtedy uwierzył, tak? Także nie tylko Tomasz, słuchajcie, nie tylko Tomasz, ale pozostali uczniowie mają pewne problemy, by uwierzyć dobrej nowinie. Dla nich jest to, słuchajcie, szok, dla nich jest to coś dziwnego, coś niesamowitego, ale przerażającego. Coś, gdzieś to ich niedowiarstwo tutaj ciągle mi się wydaje jest obecne, tak? Są zmieszani, wystraszeni, nie wiedzą co się stało. Jedyne co tak naprawdę wyróżnia Tomasza spośród pozostałych apostołów jest to, że nie widział Jezusa w Wielkanoc, ale widział go w oktawę Wielkanocy, widział go po 8 dniach, tak, od tej Wielkanocy. Nie było go też w tym pokoju, w tym zamkniętym pomieszczeniu, kiedy Jezus, jak słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu, tchnął na uczniów i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, tak? Nie było go. To co, Tomasz nie miał Ducha Świętego teraz, tak? Więc nie mógł wierzyć. O co chodzi z tym Duchem Świętym? O co chodzi z Duchem Świętym? Zobaczcie. Znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Słuchajcie, z tym tchnieniem Ducha to są też różne tłumaczenia. I dzisiaj w kościołach można to tłumaczyć, kiedy Jezus dał im Ducha, to oni zaczęli doświadczać wspaniałych duchowych rzeczy, stali się ludźmi duchowymi i tak dalej. No nie do końca o to chodzi, tak? Jezus wyraźnie mówi, po co jest Duch Święty dany. Duch Święty jest dany po co? By uczniowie szli i kontynuowali misję Jezusa, tak? Jego Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Tak? Ja jestem synem Ojca, wy jesteście moimi synami, tak? Ja was teraz posyłam, tak? Zobaczcie, tu tutaj jeszcze z inną rzeczą się łączy ewangelizacja, czy misja Jezusa. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Zastanawialiście się, kto może odpuszczać grzechy? Kto może zatrzymywać grzechy, nie? Jak nie tylko sam Bóg, nie? Ale Jezus mówi do nich: macie teraz autorytet. To jakbyście, słuchajcie, ubiegali się w pracy o posadę kierownika działu, a dostali tak naprawdę posadę w zarządzie, tak? Wśród szefostwa, nie? Teraz macie moc, teraz macie naprawdę autorytet, żeby rzeczy zmieniać, żeby decydować. I tak samo uczniowie, zobaczcie, mają bardzo dużą moc. Zobaczcie, Kościół jest oparty na fundamencie apostołów i proroków. I Kościół właśnie ma taką moc zatrzymać grzechy komuś, albo komuś grzechy przebaczyć. O co z tym chodzi? No na tym, słuchajcie, polega ewangelizacja, tak? Kościół to robi cały czas. Ogłasza przebaczenie tym, którzy uwierzą w Jezusa. Słuchajcie, wy co niedzielę tutaj wyznajecie na nabożeństwie wasze grzechy, tak? I ja mówię coś takiego: jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie, tak? A ja z rozkazu Pana naszego Jezusa Chrystusa odpuszczam ci grzechy twoje w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Słuchajcie, to nie jest magia, tak? Ale to w autorytecie Bożym oznacza tyle, że jeśli wierzysz w Chrystusa, jeśli na Nim polegasz, jeśli do Niego się uciekasz po przebaczenie, to rzeczywiście masz Boże przebaczenie. Masz pokój z Bogiem. Jezus ogłasza ci pokój. Pokój Tobie, pokój Tobie. Natomiast jeśli nie wierzysz, tak, to ściągasz na siebie potępienie, tak? Mówię, nie ma tu w tym magii. Jeśli ja to ogłaszam, ty się nie zdajesz na Jezusa, nie masz odpuszczenia, tak? Więc to jest to, do czego są powołani apostołowie. Którym grzechy przebaczycie, są im odpuszczone, tak? Którym zatrzymacie, są zatrzymane, tak? Więc to jest misja Kościoła, tak? Ogłaszać wszystkim na tym świecie, że trawi nas wszystkich grzech, który prowadzi do śmierci. I zobaczcie, i różne są odpowiedzi. Apostoł Paweł trochę już później, jakiś dłuższy czas później, napisał w 2 Koryntian, że ta jedna nowina, którą głosimy światu, dla jednych jest czym? Jest wonią ku śmierci, dla drugich jest wonią ku życiu, tak? Duch Święty, zobaczcie, udziela nam takiego autorytetu. My głosimy Ewangelię, mówimy o grzechu i o zbawieniu, ogłaszamy pokój i są te dwie odpowiedzi, tak? Także grzechy odpuszczamy i grzechy zatrzymujemy jako Kościół. Także słuchajcie, to jest misja apostołów, to jest misja, którą apostołowie otrzymują od Jezusa. Pójść na świat i zanieść im zbawienie, zanieść im pokój, tak? Zanieść pokój. I teraz ciekawe jest to, że kiedy wracamy do Tomasza, to tak naprawdę pierwszym podmiotem, tak? Pierwszym celem ewangelizacji apostołów jest apostoł Tomasz. Jego nie było, tak? Jego nie było wśród 10. Nie była ich pełna 11, tak? Nie było Tomasza. Także pierwszym podmiotem ewangelizacji apostołów jest Tomasz. Oni mu mówią, co? Widzieliśmy Pana. Zobaczcie, 25 werset. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożył palca mego w miejsce gwoździ i nie włożył ręki mojej w Bogiego, nie uwierzę. I znowu, czy to jest tak złe wyznanie? No tamci dokładnie to samo, tydzień wcześniej widzieli, tak? Widzieli Bóg Pana, widzieli Jego ręce. Także on, słuchajcie, moim zdaniem nie jest tutaj negatywną postacią, ale reaguje na słowa uczniów dokładnie w ten sam sposób, jak uczniowie wcześniej zareagowali na słowa Marii. Ona powiedziała im, widziałam Pana. Oni co zrobili? Uciekli, zamknęli się w pomieszczeniu. Widziała Pana, no jakąś zjawę co najwyżej, tak? Ale na pewno nie jakiegoś zmartwychwstałego Mesjasza, tak? Także słuchajcie, Tomasz nie dowierza, jest sceptyczny, a jednak, słuchajcie, jednak kiedy Jan doprowadza Ewangelię do końca, to musimy chyba sobie uświadomić, że wyznanie Tomasza jest największym wyznaniem wiary w tej Ewangelii. Naprawdę. Posłuchajcie. Kiedy Jezus objawia się Tomaszowi, ewangelista Jan, ja myślę, że Jezus mu oferuje to. Dobrze, włóż swoją rękę w mój bok, włóż swoje palce w miejsce moich gwoździ. Ja myślę, że Tomasz tego nie czyni. On wystarczyło, że ujrzał. Wystarczyło, że ujrzał i teraz on mówi coś takiego. Pan mój i Bóg mój. Słuchajcie, do tej pory nikt w ten sposób nie uwielbił Chrystusa w tej Ewangelii. Tomasz nazywa Jezusa inaczej Jahwe Elohim. Jahwe Elohim. Ty jesteś Bogiem Jahwe. Ty jesteś wielki Bóg Elohim. I to jest najważniejsze wyznanie Ewangelii Jana zgodnie ze słowami prologu. Jak się zaczyna Ewangelia Jana? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I teraz oto Tomasz widzi przed sobą Słowo, wierzy temu Słowu i uwielbia to Słowo. Oto mój Bóg, on wykrzykuje, myślę, że to jest, powinniśmy na to patrzeć, na te słowa, jako słowa chwały, słowa uwielbienia. Oto mój Pan i mój Bóg, oto prawdziwie zbawienie przyszło na świat. Oto ten objawił światłość wiekuistą, tak? Tą światłość, którą ma Ojciec i ta światłość, która przyszła na świat, tak? Także Jan, myślę, że trochę tak pokrętnie, ale jednak mimo wszystko poprzez Tomasza pokazuje nam, że cała Ewangelia się wypełniła. Bo Jan, zobaczcie, co pisze. Te słowa, które te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To jest końcówka, tak? Jest prolog, Słowo przyszło na świat, Słowo było Bogiem i Tomasz, który mówi, który widząc Chrystusa, widząc Jezusa, mówi Pan mój, Jahwe, Elohim, tak? Jan napisał Ewangelię, żeby to pokazać, kim jest Jezus, tak? Ten sam, który był z uczniami, ten sam, który nauczył, że mają go spożywać. A teraz to jest ktoś, kto jest podobny. Kto jest prawie ten sam, tak? Ale jest inny, jest uwielbiony. To jest ten, który może przechodzić przez ściany, tak? a jednak podobny. Jednak podobny, bo gdzieś nosi na sobie te oznaki swojej śmierci, swojego cierpienia. Także Tomasz prawdopodobnie nie włożył rąk w bok Pana, ale raczej zrobił to, co robi każdy, kto naprawdę ujrzy w swoim życiu Jezusa, czyli uwielbił Go jako Boga. Także zobaczcie, wracając do tej oktawy wielkanocnej, wyznanie Tomasza jest prawie tym samym, co wyznanie uczniów, bo co uczniowie powiedzieli? Widzieliśmy Pana. Widzieliśmy Jahwe. On mówi, oto Jahwe Elohim. Tak? Czyli mamy oktawę wielkanocną, mamy to samo wyznanie, ale podniesioną o oktawę, tak? Mamy podniesioną o oktawę wyżej. On go uwielbił jako wielkiego Boga, jako tego Boga, który stworzył cały świat. Tak? Jak pewnie wiecie, że jeśli są jakieś kontrowersje związane z pierwszymi dwoma rozdziałami Biblii, Księgą Rodzaju 1 i 2, to właśnie dlatego, że tam pojawiają się dwa imiona Boga. Jahwe i Elohim, tak? Niektórzy mówią, a to są dwie różne tradycje, to im się coś poplątało, pomieszało, te dwie różne tradycje są... Ale tam właśnie występuje, jest Jahwe i jest Elohim. I później dalej w tej samej księdze, w Księdze Rodzaju, te dwa imiona występują razem. Jahwe, Elohim, tak? To jest ten Bóg, który stworzył nowy świat i teraz mamy przed sobą Boga, początek nowego stworzenia. Jezus Chrystus jako początek nowego stworzenia. I teraz słuchajcie, Jezus jeszcze coś takiego mówi na koniec, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. I teraz to jest chyba największa zachęta dla nas. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli teraz Jezus mówi, słuchajcie, coś takiego, że my żyjemy w kolejnych oktawach. Zobaczcie, wspaniałe było to, co zrobili uczniowie, czyli powiedzieli tak, widzieliśmy Pana. Jeszcze wspanialsze było to, co powiedział Tomasz. Oto mój Bóg, mój Pan i mój Bóg, Jahwe Elohim. Ale wydaje mi się, że te słowa Jezusa, tak, które Jan tutaj prezentuje, mówią coś takiego, słuchajcie, to jest jeszcze większe, jeszcze lepsze, jeszcze wspanialsze, to, co się dzieje w kolejne oktawy nowego stworzenia. To jest to, że błogosławieni są inni, których tam nie było. My nie byliśmy jednymi z tych 500, którzy widzieli Pana, a jednak dzisiaj wierzymy. I to jest wspaniała rzecz, słuchajcie. To jest niesamowita rzecz i to jest coś w pewnym sensie, tak? Ewangelista nam mówi, że to jest coś lepszego, to, co mamy teraz, niż to, co mieli oni. To, że my, nie widząc na oczy, ale spotykając Słowo na swojej drodze, słysząc Słowo, uwierzyliśmy. Jezus mówi błogosławiony, a więc szczęśliwy. Słuchajcie, chrześcijanie, wy, którzy wierzycie, jesteście szczęśliwymi. Jezus nazywa was szczęśliwymi, szczęściarzami. Ponieważ pośród starego świata, pośród udręk życia, pośród przeciwności tego świata uwierzyliście. Błogosławieni jesteście, bo uwierzyliście. I właśnie widać to później w listach apostolskich, chociażby pierwszy list Piotra, który dzisiaj był czytany. Tak staram się trochę połączyć te fragmenty, które dzisiaj były czytane. Pierwszy list Piotra mówi właśnie o nowym stworzeniu pośród starego wrogiego świata. Zobaczcie, co mówi. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybrany według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej. Ja nie będę dalej czytał, wystarczy, że tutaj zatrzymam się i teraz powiem wam o kilku rzeczach. Zobaczcie, jesteście szczęściarzami. Dlaczego? Bo Bóg wybrał was wieczności i zaplanował wszystko tak, abyście doszli do zbawienia. Zobaczcie, tutaj pojawia się słowo prognoza, powzięte z góry postanowienie. Prognoza według naszego języka to jest co? To jest przewidywanie. Prognozuję, w środę będzie padało, może będzie świeciło słońce, na dwoje babka wróżyła. Nie, w Grece, słuchajcie, prognozis to Boża uprzednia wiedza, czyli to, co Bóg zaplanował, to się dzieje, tak? Jesteście szczęściarzami, ponieważ Bóg tak to zaplanował, że wy tu dzisiaj jesteście i wy wierzycie w Niego. Widzicie, z tego Bożego zaplanowania wynika to, że staliście się Bogu cenni, podobnie jak niegdyś Izrael w Egipcie, a później jesteście tak cenni jak Jego Syn. Zobaczcie, Piotr dalej nazywa chrześcijan wychodźcami, pielgrzymami. Czyli co? Zostaliśmy powołani do pewnej wędrówki tutaj, pośród starego stworzenia. Idziemy, poruszamy się w jakimś kierunku, mamy jakiś określony cel i tym celem jest nowe stworzenie, tym celem jest Królestwo Boże. Piotr później nazywa wierzących rozproszonymi, diasporą. Diasperein, rozrzucenie, rozproszenie ziarna. Słuchajcie, tak naprawdę jesteśmy rozproszonym ziarnem na tej ziemi, które wydaje owoce, które wydaje drzewa. Słuchajcie, my jesteśmy tym ziarnem zasianym, z którego powstają piękne plony, z którego powstają nowe drzewa. Ale to oznacza, jak z każdym ziarnem, że musimy obumrzeć. To jest ten ból naszego obecnego życia. Chrześcijanie są rozproszeni po świecie, cierpią, umierają, a Królestwo Boże przez nich wzrasta. Nowe stworzenie mnoży się w ten sposób. Dalej, zobaczcie, jesteście poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu. Co to oznacza? No, posłuszeństwo to jest to, co Syn jest winny Ojcu, tak? Czyli Piotr mówi, że jesteście błogosławieni, ponieważ zostaliście poświęceni. Zostaliście oddzieleni z tego świata, aby być posłuszni Ojcu. Słuchajcie, wydawać by się mogło, po co? Po co my tak zabiegamy? Po co my tak walczymy ze wszystkim dookoła nas? Po co zabiegamy o jakieś lepsze wykształcenie dla naszych dzieci? To znaczy lepsze w sensie chrześcijańskim. Dlaczego chcemy im... Dlaczego tyle różnych, zobaczcie, trudu sobie zadajemy, tak? W tym życiu. Nie lepiej płynąć z prądem, nie lepiej płynąć tak jak cały świat, spokojnie, tak? Nie lepiej puścić dziecku rano telewizję, niech wieczorem wyłączyć, może zaśnie przed tym telewizorem, nie? Tylko zabiegać, troszczyć się, wychowywać, karcić, napominać, zachęcać. No właśnie dlatego, że zostaliśmy powołani ku posłuszeństwu. Posłuszeństwu Ojcu. Dlatego, że kochamy Ojca, dlatego właśnie te rzeczy robimy, tak? Dlatego, że zostaliśmy adoptowani, zostaliśmy usynowieni. Jesteśmy dziećmi Bożymi powołanymi do posłuszeństwa Ojcu. I później Piotr mówi jeszcze w drugim wersecie, że zostaliśmy powołani, zostaliśmy pokropieni krwią. Zobaczcie, przez krew Jezusa zostaliśmy złączeni z Bogiem. To jest to, co się dzieje na górze Synaj, 24 rozdział 2 Mojżeszowej. Zostaliśmy pokropieni i zostaliśmy ustanowieni kapłanami, którzy mają dostęp do Boga. I znowu kapłan to jest ten, który innych prowadzi, który innych podprowadza, można powiedzieć, za rękę ku Bogu. Także pięć wielkich rzeczy, słuchajcie, wynika z tych nowych oktaw. Wiara Tomasza była wspaniała, moim zdaniem. Była większa niż wiara, można powiedzieć, uczniów, przynajmniej w Ewangelii Jana, ponieważ oni powiedzieli tak, widzieliśmy Pana, on powiedział wow. Tak, on wyznał, on wykrzyczał, nie wiem, wyśpiewał. Mój Jahwe, mój Elohim, tak? Uwielbił Boga po prostu w Jezusie, tak? Teraz my uwielbiamy też Boga w Jezusie za te wszystkie rzeczy, tak? Za to, że nas wybrał, za to, że dał nam cel naszej wędrówki, za to, że włączył nas w swoją misję, więc my jesteśmy tymi, którzy sieją ziarno tutaj na ziemi. za to, że nas usynowił i powołał do posłuszeństwa i za to, że zostaliśmy pokropieni krwią. Ale jeszcze jedna rzecz i wielka zachęta, słuchajcie, płynie z tego, co jest napisane w wersecie trzecim, tam, gdzie się zatrzymałem. Jezus, bo Bóg przez Jezusa powołał nas do nadziei żywej. Posłuchajcie, ludzie, kiedyś dawno temu nauczałem z pierwszego listu Piotra i wam wtedy powiedziałem o pewnym austriackim psychologu, który opisał ludzi, którzy stracili w ogóle w życiu nadzieję. I to było w kontekście wojny, to było w kontekście obozów koncentracyjnych. Ludzie, słuchajcie, którzy tracą nadzieję, nie robią nic. Leżą. Wszystko im jest już obojętne. Leżą i czekają. Mogą być bici, mogą znosić cierpienie. Już to jest po prostu już zupełny brak jakichkolwiek bodźców. Ale tutaj jest napisane, że Bóg odrodził nas, słuchajcie, przez ducha ku nadziei żywej. A to znaczy, że nas ożywił nas, że po prostu nawet wbrew różnym zniechęceniom, słuchajcie, my jesteśmy w stanie znowu się podnieść, znowu pójść do pracy, znowu wstać, znowu rozpocząć od początku pewien cykl, pewną oktawę. Przecież ja już dziesiątu tłumaczyłem milion razy, że tak mają nie robić, tak? Przecież ja już to robiłem. A nadzieja żywa oznacza, że ja mogę po raz kolejny, tak, rozpocząć nową oktawę, stanąć i jeszcze raz to wykonać. I jeszcze raz, tak? Dlaczego? Dla Boga, tak? Bo On mnie ożywia ku temu. Więc ta nadzieja żywa, myślę, że jest, słuchajcie, czymś niesamowitym. To jest to, co nas ożywia w tym życiu. To jest to, co nas w ogóle popycha do czegokolwiek, tak? I to dodaje nam siły, bo żyjemy, słuchajcie, dla czegoś, czego jeszcze nie widzimy tak naprawdę do końca. Nie żyjemy wiarą i nadzieją, tak? Nie widzimy jeszcze rezultatów. Może nie zobaczymy do końca rezultatów. Nie wiem, czy dożyję tego, żeby zobaczyć dzieci w wieku 30 kilku lat, tak? Jak będą żyły, postępowały. Ale nadzieja, zobaczcie, nadzieja żywa pobudza nas do życia i działania. Także pomyślmy, pamiętajmy o tych oktawach. Oktawa to jest coś podobnego, ale coś nowego. Coś większego, coś wspanialszego. Wiara uczniów była dobra i wspaniała. Wiara Tomasza była lepsza. A nasza wiara jest jeszcze lepsza i powinna wzrastać. I to jest ten Boży schemat, nie? O którym Paweł później mówi w 2 Koryntian. Przechodzimy z chwały w chwałę. Idziemy ku Bogu. I dzisiaj, niedzielę po Wielkanocy, jesteśmy bliżej tego celu. Chociażby dlatego, że jesteśmy starsi, jak już mówiłem. I już niedługo spotkamy się z naszym Panem. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za oktawę Wielkanocy, za wiarę Tomasza, za to wielkie wyznanie, za to wielkie uwielbienie. I dziękujemy Ci, Boże, że tak jak powołałeś apostołów i powołałeś Tomasza, tak powołałeś też swoją cudowną mocą nas, którzy nie widzieliśmy, a uwierzyliśmy po to, abyśmy byli pielgrzymami, abyśmy byli Twoim ziarnem tu na ziemi. I abyśmy, Panie, byli Tobie posłuszni i Ciebie wielbili. Bądź uwielbiony przez nas, bądź uwielbiony w swoim Kościele. Amen.